mówiłem o twórczym konserwatyzmie, o wierności, o modelu polskiej demokracji, o powodach do optymizmu politycznego. Słowem mówiłem jak człowiek polityczny, jak pisarz polityczny, chociaż ani jednym, ani drugim nie jestem i wcale nie chcę być. W końcu polityka jest to budowanie zorganizowanych systemów zależności i kto do tego wtrąca się tak czy owak, musi wiedzieć, że jeśli powie A, to musi powiedzieć B, że jeśli wypowie pogląd teoretyczny, to będzie kiedyś zapytany o rozwiązanie praktyczne, jeśli je odda, będzie Boże proszony o to, aby sam się tym zajął. Polityka to jest działanie w kierunku władzy, nie chcę powiedzieć walka o władzę, bo nie zawsze to musi być walka, ale w każdym razie działanie, w które jest wkalkulowana władza. Mnie to nigdy do głowy nie przychodziło i nie przychodzi. Nie potrafiłbym nikomu polecenia wydać. Nawet psu podobno sam kość przynieść, niż kazać mu zaaportować. Ale oczywiście trudno być pisarzem w XX wieku, nie będąc jakoś w politykę zmieszanym. Trudno być pisarzem w tej drugiej połowie XX wieku, aby z nią nie mieć nic wspólnego. Trudno być w ogóle pisarzem polskim, jak tego dowiodły nasze dzieje, ażeby być pisarzem apolitycznym, bo trudno być Polakiem i być człowiekiem apolitycznym. Tylko że się może miesza historię z polityką, historyczność z politycznością. Na historię rzeczywiście miałem duże, bardzo uczulenie, na co wpłynęło pewnie to moje miasto, to znaczy właśnie ten Kraków, do którego wciąż wracam jak do źródła, gdzie właściwie życie polegało na śledzeniu historii, na tropieniu jej śladów. Tu się stało, co tam się stało, co to za szczerba w murze, co za ślad po kimś. I z tego oczywiście brało się również pragnienie bycia obecnym przy historii, która się dzieje. Wyłapania jej zdarzeń, aktualnych, bieżących, obecnych. Stąd się bierze takie szczególne krakowskie gapiostwo, któremu ja bardzo silnie ulegałem. Ponieważ w 1939 roku strasznie się przestraszyłem, bo przestraszyłem bombardowań i wszystkiego razem, także cała ta moja pasja historyczna uprzednia i wszystkie moje fanatyzmy wojskowo-historyczne przeszły mi jak ręką oliw. Ale jak się wszystko przewaliło, nagle chciałem zobaczyć tę wojnę, jak ona wyglądała. Ludzie wracali wtedy z ucieczek, wracali już ludzie, nawet niektórzy zwolnieni z niewoli, widziałem jeńców przejeżdżających, nowe konwoje wojskowe w jedną stronę, w drugą stronę, masa opowieści o bombardowaniach na drogach, o tych porzuconych wszędzie armatach, czołgach, o tych wozach zwalonych do rowu. No, dlatego ja się po prostu wybrałem z miasta piechotą, żeby zobaczyć ślady wojny, miałem 11 lat. Gdzieś daleko nawet uszedłem, to nie z tym jakieś połanie pisarskie się objawiało, żeby coś zobaczyć i potem opowiedzieć. Mi brakowało materiału do opowiadania. Bardzo zazdrościłem moim kolegom, którzy wracali gdzieś tam do złowienia i opowiadali słowa. Nic już nie było. Drogi wyczyszczone, rolnicy wyszli w pola, a podorywki jesienne mnie się snuły po polach. Ja tak maszerowałem, szukając tej wojny, która dopiero to się skończyła i bach, dopiero właściwie była przed nami. I byłem osamotniony z tym gapiestwie historycznym. Moi rówieśnicy, ci chłopcy, którzy jeszcze byli za mali do wojska, jeszcze nawet za mali na konspirację, swoje zwariowali na tym punkcie i doszło do wręcz patologicznych objawów. Nie wiem, czy to w innych miastach, czy w Warszawie się też objawiło, ale obserwowałem się w moich kolegów jakąś manię krwawych okropności. Biegli wszędzie, gdzie tylko jakieś egzekucje były. Biegali do getta oglądać likwidację jego. biegali do obozów karnych rozrzuconych dookoła Krakowy, podglądać przez drutę, to tam siedzieli z jakąś taką zimną krwią, potem opowiadali. No tego już nie robiłem, przeciwnie, to mnie naprawdę przeraziło, to mi rzeczywiście to właśnie, ta wojna odbita w oczach moich rówieśników podeszła mi do gardła, stworzyła jakiś kompleks obrzydlenia we mnie i barierę między mną i moimi rówieśnikami. Tak w wieku gdzieś 13-14 lat się po prostu przed tym skryłem. Skryłem się z taką osobliwą, dziecinną dewocję. Zamknąłem się w kościele, dlatego że w liturgii, w porządku kościoła, w sztuce kościoła, w atmosferze starego kościoła, przy którym mieszkałem i w którym się właściwie rozgrywało coś poza historią zupełnie, niezależnie od tego, co tam na frontach, co tam w gabinetach, co tam ludzie wymyślają, tutaj się po prostu odbywał ten sam dramat zamknięty w roku liturgicznym. I całe fragmenty wojny po prostu wypadły mi z odczucia i pamięci. W ogóle zapomniałem o całym świecie. Nie chciałem mieć z tym w ogóle nic wspólnego i to była jakaś kryjówka przed tą okropną obrzydliwością wojny, która napierała właśnie tej takiej groteskowej, jadowitej postaci odbitej, takiej właśnie, jaka się odbiła w oczach moich rówieśników. Takich chłopców zresztą wyrastali chyba właśnie najdzielniejsi żołnierze powstania. Myślę, że najbardziej ginęli, najgłupiej ginęli, pewnie szli bez żadnego instynktu samozachowawczego, a z tą dziką ochotą zadokumentowania swojej dojrzałości. Myślę, że ci, którzy w 1944 roku mieli te właśnie 15, 16, 17 lat, tak jak ja, to chyba rzeczywiście wpadali najgęściej. U nas do tego nie doszło i wszystko to się objawiło w jakiejś takiej zupełnie szczególnej patologii, a u mnie w odruchu skrycia się już potem nie w kościele, bo mi to potem przeszło, ale skrycia się w jakiejś takiej społecznej anonimowości. Skończyłem szkołę handlową, po wojnie także nie poszedłem do żadnego tam liceum, tylko znowu wróciłem do szkoły handlowej z jakimś zamiarem bycia urzędnikiem, jakąś taką fanatyczną teorię tego, żeby się skryć i właściwie nic nie robić, jakby nie istnieć. Jakiś taki instynkt samozniszczenia we mnie się wtedy objawił i rzeczywiście wprowadziłem do tego, że po zdaniu matury znalazłem się w banku jako urzędnik. I tam się coś takiego dziwnego ze mną stało. Nagle się tej anonimowości przeraziłem. Pamiętam, że mi dano do prowadzenia rejestr kont. Rejestr prowadzony przez wiele lat. Bank rolny istniał po prostu bez przerwy. Wtedy, w 1948 roku, spłacano kredyty zaciągnięte przed wojną. Wszystko istniało. Te same konta, te same rejestry. Zacząłem ten rejestr prowadzić i najpierw chciałem naśladować dokładnie charakter pisma mojego kierownika. Ale potem zacząłem nadawać temu mojemu pismu coraz bardziej fantazyjne kształty. Chciałem, żeby moje pismo było zupełnie inne w tym rejestrze. A potem zacząłem kształcić podpisy. Coraz fantastyczniejsze, coraz okropniejsze, aż w końcu mnie zamyślano, co to jest. Ej kolego, co pan tutaj wyrysowuje na tych kwitach? Rzeczywiście wyrysowałem coraz to dziwniejsze kulfony. Co więcej, jak przeznaczono do obsługi klientów odbywało się w takim kontuarze, który właściwie był troszkę jak scena. Ja czułem na sobie skupione spojrzenia moich kolegów za plecu, a jednocześnie spojrzenia klientów wbite we mnie. Zacząłem odkrywać jakieś takie komedie ogromne z tymi klientami, że rozpatruję ich sprawy. Ja mam oczywiście techniczne, mechaniczne roboty do wykonania. Jednocześnie doznałem czegoś takiego, że w każdym razie tak czy owak, czy charakterem pisma, czy tonem głosu, czy zagraniami, czy żartem, czym ja się muszę dywić, muszę wyjść poza tej masy, która
coraz bardziej gęstniała, bo się ten bank napełniał jakimiś innymi polikwidowanymi bankami, bo tych ludzi było coraz więcej, masa była coraz bardziej apatyczna, coraz bardziej leniwa i bezmyślna. Po pracy kładowano nas na ciężarówki, wywożono na kopiec Kościuszki, żebyśmy w ramach czynu społecznego burzyli fortecę austriacką. I tak w tej masie urzędników, którzy sobie przywiązywali chusteczkami głowy, ciupałem kilofem ze fortecy. I rzeczywiście zbiorowym wysiłkiem, mocno to były mury, bo zbiorowy wysiłek związków zawodowych z całego województwa zdołał uciupać niewielki kawałek muru. Forteca stoi po dziś dzisiaj, nawet się przydaje jako fortecę. I wtedy jednocześnie przyszło na mnie to jakby drugie pragnienie wybicia się. Drugie, powiadam, bo to jakby powrót takich dziecinnych mitów, bohaterstwa, ten późniejszy dziecinny mit jakiejś świętości, jednym słowem wybicia się przeciw prądowi, zadokumentowania swojego istnienia indywidualnego, oddzielnego. Myślę, że to każdy człowiek ma, bo jest to w końcu walka z instynktem śmierci, jest to działanie przeciw niej. Tylko że to rozmaici ludzie sobie realizują pewnie normalnie, realizują to przez instynkt rodzicielski, przez to, że zakładają rodziny, przez to, że całe wszystkie swoje ambicje i pragnienia w swoje dzieci pakują i jest im z tym dobrze. I właściwie te dzieci przed śmiercią z lękiem śmiertelnym chronią i przeprowadzają jakoś przez ten próg. Ja tego instynktu właściwie chyba nie miałem nigdy i nie mam go w tym miłym człowieku, który czasem przychodzi, z którym lubię rozmawiać, którego bardzo lubię. Najbardziej mi przeszkadza to chyba, że jest moim synem. Zupełnie tego nie odczuwam. Mam ciągle to, że muszę jakoś sam przez ten próg przejść. No i może to jest właśnie ta marka. No właśnie, jaka marka? Czy pisarska, czy polityczna, może kabotyńska po prostu? Nie wiem jaka, a mówię o tym po prostu dlatego, że mi się w pewnym momencie dostał jak gdyby taki sprzężony mechanizm wyrazu, tak powiem, o co chodzi, lęku i zaangażowania. To znaczy, że człowiek czuje ten lęk przed zagubieniem się, przed samozniszczeniem. To znaczy, że szuka sposobów wyrażenia siebie, zadokumentowania swej obecności indywidualnej, odrębnej i w tym momencie w coś się angażuje. W coś wchodzi, w coś się miesza. I w naszym wieku, w naszym kraju to coś, to jest przeważnie polityka lub taka osobliwa mieszanina literatury i polityki. Bo oczywiście jak już chciałem zostać pisarzem czy napoleonistą, to szukałem jakiejś okazji. W końcu znalazłem sposób pisania, drukowania. To oczywiście znalazłem się w redakcji, w życiu literackim, w tym samym życiu literackim, archeikowym, też 30 lat młodszym i nagle okazało się, że już jestem pisarzem nie tylko politycznym, ale w pewien sposób polityczny. Pamiętam lęk mojego ojca, uczciwego urzędnika i potomka kilku tutaj się pokoleń, uczciwych urzędników, który dowiedziawszy się, że jak chce coś pisać do druku, to po prostu zadał pytanie, a nie ześwitysz się, kochany. No. Trudno było na to pytanie z całą pewnością odpowiedzieć. I zresztą nie w ten sposób chcę to ująć, chcę to, po prostu mówię o tym, bo to tak się popularnie rzecz ujmuje, że polityka jest czymś moralnie ryzykownym. Ale mi nie chodzi o stopień tego ryzyka, który człowiek ponosi. I chodzi o to, Łącza się też dwie strefy. Strefa indywidualnego wyrazu, indywidualnego dramatu i strefa polityki zmieszały razem, dając razem coś niedobrego. Chcę powiedzieć po prostu, że ludzie w naszym wieku, znaczy w naszym stuleciu, o to mi chodzi, i w naszym kraju, wnoszą do procesów politycznych swój dramat indywidualny, swój dramat egzystencjalny i że działania polityczne są funkcją ich resentymentów, ich ambicji, ich lęków, że działanie polityczne nie jest tym, co się w ich klasycznej definicji mieści, działaniem dla szczęścia innych, tylko działaniem dla zadowolenia własnego, dla spełnienia własnego, jest czymś takim jak sztuka, podobniejszym do sztuki w swoim psychologicznym mechanizmie oczywiście. Kiedyś to była dziedzina, o polityce mówię, dziedzina pewnego porządku społecznego, to znaczy po prostu urząd otrzymywało się w dziedzictwie razem z nazwiskiem, z hełem, z dobrami. Albo się ten urząd kupowało za pieniądze. To było dobre lub złe, ale było funkcją pewnego porządku społecznego. Wypływało z pewnego układu szerszego, układu klasowego, układu kulturowego. No ten system się zupełnie załamał. Oczywiście on się załamywał powoli w różnych krajach, w rozmaitych momentach. I właściwie przez cały XIX wiek coraz bardziej stawał się dziedziną uzurpacji. Po prostu do polityki się brał ten, kto chciał. A chciał ten, kto przede wszystkim siebie chciał rzeczywiście w działaniu zrealizować. Więc do polityki się wnosiło i wnosi nadal wszystko to, co nieudane w życiu, to, co nieudane w jakiejś twórczości, to, co nieudane w sobie samym. My, nieudani politycy, narzucamy innym. I jeśli tak dobrze się przyjrzeć ekipom politycznym w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, tak jak się one formowały przez ostatnie, ja wiem jak wiele lat, to byli nieudani artyści, byli więźniowie, uwolnieni, niewolnicy, neurotycy, ilu ich. Całe ekipy, całe partie polityczne formowały się na pograniczu cyganerii lub w samym centrum różnych cyganerii. Uderzone to zresztą jeszcze całkiem niedawno, kiedy się zetknąłem z tak zwanymi kołami dysydenckimi, gdzie spotykałem cudownych ludzi, dzielnych, ofiarnych, zdecydowanych na wszystko, łatwo poświęcających swoje życie, swoje szczęście osobiste w sprawie, której się ofiarowali. Ale dwie rzeczy zwróciły moją uwagę. Jedno, że każdy z nich jak gdyby wcielał w życie pewien model postępowania, pewien model bycia, myślenia wzięty z przeszłości. I to także, że każdy z nich w to swoje działanie wniósł jakąś klęskę życiową. Lub to, że każdy swoim działaniem chciał wyrazić coś więcej niż to działanie samo zawierało. I w atmosferze, w stylu, nawet rozmowy, nawet bycia, nawet w sposobie życia codziennego nawet tych ludzi, w sposób, w jaki się łączyli, jaki się przyjaźnili, jaki dzielili się swoim życiem prywatnym, właściwie widziałem styl cyganeryjny, styl artystyczny bardziej niż polityczny. I przyszło mi do głowy, że właściwie ta grupa, ci ludzie, to jest jak gdyby cudowna cyganeria artystyczna przekształcona elitę polityczną, czy próbująca się przekształcić elitę polityczną, że właściwie to jest ten sam mechanizm, z którego tworzyło się wiele partii politycznych XX wieku do takich, które były lub są u władzy. Czuję, że coś się w tym zmienia gwałtownie, naprawdę, ostatecznie. Mówiłem poprzednimi razy, że czuję cały czas jakiś zasadniczy próg, który przekraczamy. To się kończy jakiś wielki cykl historyczny. Myślę, że jeden z tych cyklów właśnie polega na tym, że po prostu nie to, że inna generacja dochodzi do głosu, bo to jest oczywiste, ale że dochodzi do głosu jakby inna rasa polityczna. Skąd inąd się wywodząca? Bo warunki do tej politycznej uzurpacji w minionym, powiedzmy, stuleciu między innymi polegały na tym, że politykę, tę wielką politykę, politykę postępu, politykę rewolucji, politykę przemian robiło się w imieniu klas, które się nie umiały same wypowiedzieć. Więc właściwie rola polityka była trochę podobną do roli artysty przez to, że mówił za innych, za proletariat, za chłopów, za tych, którzy własnych swoich programów ułożyć, wypowiedzieć nie potrafią. To były te gęby za lud krzyczące albo w literaturze, albo w polityce. I to, co się na naszych oczach zmienia, to jest właśnie dochodzenie do głosu pokolenia robotników i pokolenia chłopów, którzy sami mówią za siebie i mówią to, co jest ich zbiorową sprawą, zbiorowym interesem, że nie wnoszą do polityki swoich nerwic, ani swoich ambicji, tylko sprawę, swoją sprawę społeczną, swoje widzenie gospodarki, że wielką politykę układają z realiów swego życia, a nie odwrotnie. Już rok mija, kiedy zostałem postawiony wobec takiego bardzo trudnego dla mnie wyboru. Drugi sierpień, te strajki zaczęły się, te wielkie strajki na wybrzeżu, i wtedy ktoś mi zaproponował, abym wyjechał do Gdańska z pierwszym zespołem ekspertów, jaki powstał. Wtedy zupełnie ochotniczym, zupełnie improwizowanym, no to nieomal na ulicy coś takiego się zawiązało. Ja oczywiście w pierwszym roku powiedziałem tak, naturalnie. Potem nagle zacząłem myśleć. Jak to? A z jakiego powodu? Co ja tam zawiozę? Moją ambicję odegrania roli? Moje najróżniejsze polityczne nerwice? Na przykład tę okrutną obawę, aby człowiek bezbronny i nieświadomy lub półświadomy nie został użyty jak narzędzie w robieniu polityki, aby nie został zużyty na materiał do tak zwanych historycznych zdarzeń. Bo to jest mój lęk najgłębszy. To jest moja niechęć najsilniejsza, która by mi nie pozwoliła nigdy być politycznym przywódcą, czy nawet propagandystą. Może nawet mowcą. Bo bym się bał, że moje słowa mogą właśnie zamienić jakichś ludzi mniej mownych niż ja w narzędzie mojej retoryki. Więc to z tym lękiem do nich pójdę. A kiedy mnie oni naprawdę zapytają, co robić, to co im na to odpowiem? Czy odpowiem im tak, jak dyktuje logika wypadków? Czy odpowiem im tak, jak tego wymaga ich prawdziwy, społeczny, osobisty interes? Czy odpowiem im tak, jak mi dyktuje mój wewnętrzny lęk? Czy jak mi dyktuje moja ambicja? I czy ja naprawdę mogę się utożsamić z tym, co się tam dzieje, czego jeszcze nie widziałem? No i powiedziałem wtedy, że ona myśli, że nie. Nie wiem. To było wielkie zdziwienie i zapytano mnie rozcie dlaczego, ponieważ było tak, żeśmy się nie bardzo mogli porozumiewać głośno, no takie były czerwonki. Musiałem to napisać na kartce i napisałem, bo nie chcę być ani tak politycznym pisarzem, ani tak politycznym człowiekiem. Świadkowie tego wzięli tę kartkę jeden po drugim do ręki, każdy już radę na jadłą właściwie, co na to odpowiedzieć. I ja sam gdy dałam do siebie coś takiego, co mnie potem naturalnie dręczyło.
A może się przestraszył? Może o siebie? Może to była małoduszność? Może to było jakieś lenistwo? Może to było... No bo ja wiem, że to wzrosło po prostu. Myślałam o tym właściwie ciągle i tak o tym myślę. Dlaczego tak zrobiłem i dlaczego tak zadysponowałem swoim dalszym życiem? Bo przecież oczywiście byłbym innym człowiekiem, gdybym tam wtedy pojechał w tej pierwszej trójce ekspertów i dzisiaj być może moja łysa głowa prześwietlałaby tam gdzieś między wąsami Powęsy, a brodą gwiazdy. Pewnie bym ganiał po kraju jako jeden z tych strażaków. Jeszcze coś innego bym robił, tak nie jest. Co więcej, trwam od roku w jakimś szczególnym milczeniu, bo nie potrafię właściwie wydobyć głosu na temat tego, co się dzieje, o którego ważność przecież rozumiem. Przysywałam w końcu artykuły polityczne, bo bardzo polityczne. Pod nazwiskiem, nie pod nazwiskiem. Różne. A teraz nie potrafi. I to nie dlatego, żebym z siebie nie potrafił wydobyć jakichś paru zdań, uderzyć w to, utrafić w to sedno, co się stało takie duże, to ładnie wyśpiewał Wojciech Młynarski, ale dlatego, że właśnie czuję chyba te zasadniczą zmianę stylu działania politycznego, myślenia politycznego i czuję chyba, że dziś w tym działaniu i w tym myśleniu i w tym pisaniu jest potrzebne coś, czego ja nie mam i nic nie mogę. Mogę to nazwać, mogę to zdefiniować, ale mieć tego nie mogę, bo jestem z innej formacji. Co to jest? Ano właśnie to, że się dziś to działanie polityczne stało czymś tak organicznym. Ja to zrozumiałem później, kiedy się w ostatniej fazie strajku znalazłem w Szczecinie, bo jednak pojechałem już z innych powodów, po prostu już była sytuacja bardzo dramatyczna. Ktoś się do mnie zwrócił, ale się nie wiedząc o tamtej mojej odmowie, czy jednak pojechałem. Rzeczywiście pojechałem do Szczecina i tam zobaczyłem ten strajk w jego fazie ostatni, strajk inny zresztą niż w Gdańsku zupełnie, niezmiernie surowy, niezmiernie skoncentrowany na celach doraźnych, no nie tak doraźnych powiedzmy, ale na celach wynikających z sytuacji tamtejszej, poza tym w ogóle oprawy, takiej obrzędowej oprawy, która była w Gdańsku, zobaczyłem tę determinację ludzi, którzy mają cele. Nie, niedoraźne, nie o to mi chodzi. Niedoraźne. Proste. Proste. I potrafią je wypowiadać. I potrafią o nie walczyć. I wtedy właściwie pomyślałem sobie, nie, to ja miałem rację jednak. Zobaczcie, jak mnie ciągle brano za ekonomistę i tylko pytano mnie, czy ja jestem ekonomistą. To ja musiałem powiedzieć, nie. Rozumiałem, po prostu nie potrzebują racji zupełnie konkretnych, nic więcej. Żadnej retoryki. Żadnej. Jeżeli ideologii, to ideologii takiej, która wyniknie z ich rzeczywistości bezpośrednio. Więc tak nawiązać jeszcze do tego początku. Dlaczego jestem optymistą? I dlaczego myślę, że trzeba przede wszystkim wydobyć z siebie tę wierność, o której kiedyś mówiłem? Myślę po prostu, że się tworzy jakaś nowa rzeczywistość polityczna, że się tworzy nowy styl działań społecznych, których napędem nie jest już poszukiwanie identyczności jednostek chcących odgrywać role przywódcze, ale społeczne spoiwo, społeczna, żywiołowa, instynktowna, twórcza, czynna miłość.